Czy wy macie taki zwyczaj noszenia przy sobie słodkości?
Przy sobie nie, ale najczęściej noszę słodkości dla mojego dziecka, ale w szufladzie w pracy mam w sumie głównie słodycze i w pracy w sumie żywię się głównie ciastkami i czekoladą, więc słodycze są ważną częścią mojego dnia.
Nieźle.
Kasia?
To u mnie może nie aż tak bardzo, ale faktycznie bywa tak czasami, że to jest taka pierwsza pomoc.
Pytam was o to właśnie, bo ja też słodycze czasami jako takie ostatnie, już ostatnią deskę ratunku, kiedy jestem zmęczona, kiedy spada mi ciśnienie albo nastrój, tak je traktuję. To jak to było ze słodyczami, z wypiekami, z przekąskami? Czy w ogóle było kiedyś coś takiego jak słodkie przekąski?
W sumie i tak i nie, bo jakby były sklepy ze słodyczami, w których można było kupić przygotowane wcześniej cukierki albo ciastka. Na jarmarkach szczególnie dużo było też stoisk z takimi słodkościami, na przykład jabłkami w karmelu, więc takie słodkie przekąski, takie dla nas fast foody, istniały już wtedy, ale w takim zaciszu domowym najczęściej pieczono jednak ciasta, czyli całe blachy, czy całe foremki, albo pieczono również małe ciasteczka, więc jakby drobne słodycze istniały, ale dużo mniej w tej formie, którą znamy teraz, batoników czy cukierków.
To raczej były ciastka.
Raczej ciastka, cukierki już wtedy również robiono, ale raczej to były takie szklaki, bym powiedziała. Takie landrynki, o.
Jak to było z odpustami? Tam się też słodkości pojawiały?
Tak, tak, oczywiście. Właśnie jarmarki, wszelkie targi, odpusty to były miejsca, gdzie właśnie duża ilość słodyczy była pożądana. Często ją się kupowało i w ogóle na przykład podczas jarmarków bożonarodzeniowych szczególnie, jak w jakimś zakładzie takim rzemieślniczym byli terminatorzy, ludzie, którzy się uczyli, oni bardzo często dostawali pieniądze od swojego mistrza, które musieli wydać tylko i wyłącznie na jarmarku, na przyjemności. I powiedzmy sobie szczerze, wtedy jarmarki takie bożonarodzeniowe czy inne też miały odpowiednio wysokie ceny, bo to były rzeczy sezonowe i było wiadomo, że one zejdą, ale te pieniądze mieli wydać na coś albo słodkiego dla siebie, albo jakąś właśnie dekorację, coś, co na tym jarmarku miało sprawić im przyjemność. I bardzo często były to właśnie słodycze, były to pierniki, właśnie tak jak mówiłam, jabłka w karmelu, były to ciastka albo czekoladki. To były rzeczy, na które normalnie taką osobę nie było stać, a na tym jarmarku mogły to kupić.
Czyli to nie było tak, jak my dzisiaj we trzy zapychamy się gdzieś w sytuacjach stresujących, nosimy w kieszeniach, trzymamy w szufladach biurek. To nie. Raczej nie tak było.
Nie, niestety.
No, i nie wynikało to ze świadomości tego, że zęby się zepsują, że cukier to biała śmierć i tak dalej.
Nie, nie. Cukier ogólnie biorąc był kiedyś stosunkowo drogi, ponieważ jeszcze do pewnego momentu nie umiano otrzymywać cukru z buraków, więc ten otrzymywany z trzciny cukrowej, żeby był biały, a biały był najdroższy, najbardziej pożądany, no to jego cena była odpowiednio wysoka. Do tego dochodzi cena na przykład jajek, masła, które były w ciastach, więc słodycze były stosunkowo drogie. Tak samo czekolada do połowy XIX wieku, czy w sumie do XX wieku, to była dosyć luksusowa przekąska, więc nie trafiała do każdego, a w ogóle jeszcze wcześniej w ogóle nie było pojęcia deseru czy słodyczy, były wety tak zwane. I bardzo często to były podawane po obiedzie owoce i ser. Owoce kandyzowane też bardzo długo były uważane jako podstawowa słodycz. To dopiero wiek XVIII wprowadza właśnie cukierki, czekoladki i tą całą masę słodyczy, którą my znamy obecnie.
Ale ta czekolada dawna właśnie z przyprawami korzennymi to jest coś, czego mi brakuje na współczesnym rynku słodyczowym.
Bo mówimy o takiej prawdziwej czekoladzie.
O prawdziwej czekoladzie właśnie, którą mieszano z przyprawami korzennymi. I
co tam się pojawiało? Jakie przyprawy?
Bardzo często cynamon. Duża ilość cynamonu, więc ta czekolada była taka, po pierwsze było tak naprawdę, jak się robiło tą czekoladę 100%, no to w niej nie ma cukru. To jest samo kakao.
Nie ma mleka.
Nie ma mleka, nie ma nic. To jest sam ten tłuszcz z kakao.
Trudno było opędzlować od razu całą czekoladę, prawda?
W ogóle teraz są już dostępne tabliczki 100% czekolady i one mają, w zależności z jakiego są ziarna, one są bardziej tłuste, mniej tłuste i tak dalej, ale jak się włoży taką tabliczkę do buzi, to jest tak, jakby się włożyło takie skomasowane kakao, więc
tak,
ona tak się bardzo okleja, więc ciężko ją zjeść. Dlatego jednak ja ją częściej wykorzystuję do ciasta, szczególnie tą 100%. Ale kiedyś była normalnie dostępna czekolada, gorzka czekolada, oczywiście z jakimś dodatkiem mleka, cukru i całej reszty, która miała normalnie w sumie właśnie te przyprawy, o których mówi Kasia, czyli to był cynamon, bardzo często goździki. To była taka piernikowa czekolada tak naprawdę.
Chciałam was też zapytać o to, jak wyglądały prace w kuchni, bo wy trochę przez to przeszłyście, ale w sposób nowoczesny. Wyobrażam sobie, że te przepisy, o których tutaj mówimy, to były przepisy wykorzystywane, jak już ustaliłyśmy, w bogatych raczej domach niż w biednych. To są takie wystawne raczej propozycje kulinarne. Jak przygotować, nie wiem, na 60 osób serniki, baby, tarty, bez mikserów, ubijaczek i wszystkiego tego, co w tej chwili wykonuje za nas gros pracy kuchennych? Czy to rzeczywiście kucharki gniotły?
Tak. Jak kiedyś robiliśmy dużą porcję sernika z mężem i właśnie zepsuł nam się mikser.
O nie.
I podłączyliśmy tę łopatkę od miksera do wiertarki.
Wow! I dało radę?
No tak, na wolnych obrotach się tak, bardzo dobrze zmiksowało, no ale jednak użyliśmy elektrycznego narzędzia, właśnie ze strachu, żeby nie ubijać tego ręcznie, bo w innym wypadku musielibyśmy to zrobić tak właśnie po XIX-wiecznemu ręcznie, a tam się ubijało bardzo dużo białek na taką pianę i żółtka osobno się ubijało na pianę i tak no, ja sobie nie wyobrażam zrobić tego analogowo, no ale przecież tak robiono.
Ale to moja babcia, jeszcze jak ja byłam dzieckiem, u mnie w domu był zawsze mikser. Znaczy zawsze, odkąd pamiętam, że tak to powiem, był mikser. I tam pianę z białek ubijano mikserem. Ale u mojej babci, ja no nie, że byłam jakimś dużym dzieckiem, powiedzmy miałam 7 lat, moja babcia ubijała pianę tą taką ubijaczką, taką sprężyną. Mhm. I ona ubijała cały czas ręcznie.
Idealnie.
Póki mogła, ubijała to ręcznie, a ja nie mogłam zrozumieć, jak ona w ogóle ma na to siłę. Kobieta, która wtedy miała 60 parę lat, czy 70, ona ubijała to ręcznie, a ja miałam 10 lat, czy coś takiego i po 10 minutach to mi ręka odpadała.
Dlatego w takich bogatych kuchniach pomocników było co na miarę. Był pomocnik pewnie od cukru, od ryb, od mięsa, każdy miał swoje zadania.
Tak, było dużo osób w kuchni, szczególnie właśnie tak jak mówisz. Ciasto na dużo osób to jest dużo składników po prostu, a
więc
wtedy
ciężka fizyczna praca. Tak,
nie znano
naprawdę
wtedy proszku do pieczenia ani sody oczyszczonej, więc całe podnoszenie się ciasta było na jajkach, czyli właśnie na tych ubitych białkach, ubitych z cukrem żółtkach, więc tak naprawdę była osoba, która ubijała tylko żółtka i te osoby się zmieniały, bo na przykład w tych przepisach z naszej książki były takie dyskrypcje, że ubijaj ciasto przez godzinę. Także to jest długi proces i wtedy osoby się zmieniały. Osoby się zmieniały. Mniej więcej co 10, co 15 minut się osoby zmieniały, no bo po prostu nie była to praca dla jednej osoby, szczególnie jeżeli ciasto było duże, a przepisy potrafią być na 20 jajek.
Ale to mi też przypomina to właśnie, że dlaczego większość kucharzy w restauracjach to są mężczyźni.
Tak,
bo to jakby ciężka fizyczna praca.
Albo też jak wyobrażamy sobie kucharkę, to jest taka
potężna
kobieta, która ma siłę w rękach, tak? Teraz jesteśmy w stanie, powiedzmy, wykonać, tak jak Kasia, ciasto wiertarką, ale no kiedyś ciasto na 20 osób, czy w ogóle obiad na 20 osób, no to nie była praca dla jednej osoby, szczególnie, że kiedyś w kuchni, do dzisiaj tak jest tak naprawdę w tych kuchniach dobrego poziomu, wysokiego poziomu, że są osoby odpowiedzialne za konkretne rzeczy. Była osobna osoba do sosów, osobna do pasztetów, osobna cukiernik w ogóle zajmował się czymś innym, więc tych specjalizacji było dużo i na przykład w XVIII wieku paszteciarz, czyli ktoś, kto robił tak zwane torty, no to był najważniejsza i najlepiej opłacana osoba w kuchni, bo do tego trzeba było mieć specjalne umiejętności, jak to zrobić.
Bardzo, ale to bardzo zaskoczyła mnie informacja z waszej książki dotycząca ananasów. Jakżeż byłam zdumiona, gdy okazało się, że nie tylko w Polsce, ale w Gdańsku takie ananasy można było znaleźć między innymi przy ulicy Długie Ogrody. No to co się wydarzyło? Gdzie są ananasy? Żądam ananasów w Gdańsku i to nie przywożonych, tylko tutaj uprawianych.
No ogólnie rzecz biorąc, jak się ma odpowiednie warunki, jesteśmy w stanie wyhodować prawie każdą roślinę w każdym miejscu na świecie. No to wymaga jakiejś szklarni, nawadniania i oparowywania danej rośliny.
Ale czemu akurat w Gdańsku ananas? Rzeczywiście gdańszczanie traktowali jakoś w sposób wyjątkowy ten owoc?
Ananas był w pewnym momencie w XVIII wieku, po prostu zrobił się bardzo modny. i jego wyhodowanie wiązało się z pewną estymą również w świecie botaników, bo ten owoc był wyhodowany nie przez ogrodnika, tylko przez botanika, czyli przez kogoś, kto po prostu bardzo interesował się roślinami, a ten owoc był niezwykle intrygujący w wyglądzie, w smaku, więc jeden właśnie z gdańskich botaników postanowił spróbować go wyhodować. I jak taki pierwszy dojrzały ananas w ogóle udało się wyhodować w pierwszej połowie XVIII wieku, no to to było coś, tak? Bo ten owoc właśnie nie mógł być sprowadzony do nas za bardzo, bo on się po prostu psuje w drodze. Był bardzo drogi też przy okazji. To były owoce, które były wypożyczane na przyjęcia, ponieważ były tak drogie, że nie było kogoś stać, żeby go zjeść, tylko on stał jako dekoracja, żeby
rozumiem,
podkreślić...
podnosił znaczenie
tak, podnosił znaczenie imprezy, oczywiście. Także jak tutaj udało się takiego ananasa wyhodować, no to to było wydarzenie. Osoby w ogóle z Towarzystwa Naukowego były oglądać tego ananasa, były sprzedawane bilety, żeby go zobaczyć w tej oranżerii, a potem później, idąc z biegiem czasu, udało się wyhodować więcej po prostu rozsadek tego owocu i już w drugiej połowie XVIII wieku można było normalnie kupić sobie sadzonki ananasa. Większe, mniejsze, z owocem, bez owoców, od tego zależała oczywiście cena, ale były sprzedawane co roku. I właśnie jeden z botaników to był Breyne, o ile dobrze pamiętam, to jego córka była w ogóle pisarką, poetką i napisała w ogóle wiersz o ananasie, który wyhodował jej ojciec.
Taką to był inspiracją ten owoc. Tak. A wasz ulubiony przepis z ananasem? Bo ja oczywiście lody, jak zobaczyłam, żądam lodów ananasowych zdecydowanie. Wyglądają fantastycznie. Pamiętacie swój jakiś ulubiony ananasowy przepis?
To był chyba jedyny przepis z ananasem.
Tak, z ananasa chyba akurat miałyśmy tylko ten przepis zrobiony.
A coś w książce jeszcze było z ananasem? W tej oryginalnej?
Wydaje mi się, że był jeszcze kompot z ananasa, ale myśmy już go nie robiły. Ale był na przykład również kompot z melona, więc te egzotyczne owoce tutaj musiały funkcjonować. Choć nie powiem, że kompot z melona wyszedł również smaczny, ale chyba sorbet z ananasa jest jakoś tak półkę wyżej, przynajmniej w mojej hierarchii.
Możecie powiedzieć coś więcej o tym sorbecie, gdyby państwo chcieli sobie w domu zrobić, czy można wykorzystać tylko ananasa świeżego, czy możemy te puszkowe, które przez cały rok na półkach
puszkowe,
stoją?
Chyba za słodkie.
Wydaje mi się, że dałoby się
chociaż
to zrobić,
się
ale bo jakby w tym przepisie się marynuje ananasa w winie i w cukrze przez jakiś czas, więc myślę, że jakby ominąć porcję cukru i tylko go tam zblendować i marynować w winie, to pewnie efekt byłby podobny, choć nie powiem, świeżość ananasa jest wyczuwalna w tym sorbecie, więc obecnie ananas nie jest
nie
aż taki
problemu.
Drogi. Jest ogólnie dostępny, no nie wiem, chociażby w dyskontach, więc myślę, że każdy może go wypróbować ze świeżego ananasa. Będzie na pewno smaczniejszy i tych lodów wychodzi, tego sorbetu, wychodzi stosunkowo dużo, więc nawet na dużą imprezę na pewno go wystarczy.
Trochę teorii, proszę państwa, za nami, a teraz praktyk i praktyka. Witam cię bardzo serdecznie, Danielu.
Dzień dobry. No nie wiem, czy to taka praktyka, bo ugotować w radiu coś to łatwo nie jest, ale to powiemy.
Przynajmniej spróbujemy to państwu jakoś słowami pięknie opisać. Daniel z książki, o której opowiadamy państwu na naszej antenie, wypróbował już kilka przepisów, ponieważ dziś słodkości, to skoncentrujemy się właśnie na słodkich przekąskach. To są takie kawowe, powiedziałabym, ciasteczka, które ładnie można położyć obok filiżanki, cudnie się prezentują. I jedne i drugie, bo na pierwszy ogień idą migdałowe ciasteczka. Czemu akurat ten przepis?
Bo migdały tutaj występują często. Migdały są podstawowym produktem ciasteczek i ciast różnych, ale ja bardzo lubię migdały, a tutaj jeszcze mamy konfitury powidła albo całe maliny, po prostu jak kto woli. Migdałowe ciasteczko, oczywiście masło. Jest masło, jest cukier, są żółtka, jest jajko i one wychodzą takie, jakby to powiedzieć, takie turbo kruche.
One rozpływają się w ustach, bo miałam przyjemność jeść, tak, to prawda.
Ja nie jadłem jeszcze tak kruchego ciasta, a uwielbiam wszystko, co jest kruche, wszystko, co jest na maśle, co czasami widać, szczególnie w okresie zimowym.
Ale ty w ogóle na co dzień zajmujesz się wypiekami. Powiedz, coś cię w tym przepisie zaskoczyło? Na coś powinni nasi słuchacze zwrócić uwagę, przygotowując
tak,
te migdałowe
ciasteczka? Tak, to ciasto jest lejące się jak śmietana trochę. Ono jest takie, że trudno jest je później uformować odpowiednio, natomiast autorki podają podpowiedź, trzeba to wrzucić do mąki i tam wyturlać i delikatnie to ciasto rozpłaszczyć. Poza tym piekarnik w każdym różnie się piecze, prawda? Więc ja musiałem wydłużyć pieczenie o 10 minut w stosunku do tego przepisu na troszeczkę wyższej temperaturze i trzeba ich pilnować, bo w ostatniej chwili one się rumienią i trzeba je szybko wtedy wyciągnąć, bo pamiętajmy, blacha jest jeszcze gorąca, więc na zewnątrz najlepiej na taras, na balkon, żeby one nam się nie przypaliły. Co podamy? Chyba jakiś taki krótki przepis,
bardzo
prawda?
Proszę.
125 gramów masła, mamy 60 gramów drobnego cukru, jajko, pół żółtka, 60 gramów migdałów, 125 gramów mąki, no i skórka z cytryny, jeszcze konfitury, powidła lub całe maliny, jak kto woli. Ja użyłem powideł śliwkowych i one się świetnie sprawdzają, dlatego że jakiś tam zwykły dżem może nam wypłynąć.
A one powidła mają taką zwartą konsystencję.
Są takie pektynowe, więc one nie wypływają. Szczerze polecam te ciasteczka. Dużo roboty nie ma, a naprawdę dobre.
Potwierdzam. Drugie coś, co rozpłynęło się na moim podniebieniu, to były bezy. Wiemy o tych bezach już jedno na pewno. Kompletnie nie nadają się do transportu.
Nie.
Są tak delikatne, że właściwie oprócz dwóch bez,
niestety,
które Daniel uratował, za co jestem ci głęboko zobowiązana, to jadłam tak naprawdę pył bezowy, który zresztą
proszek
też
bezowy
był pyszny.
Też był dobry. Te bezy, powiem szczerze, nie są jakoś bardzo skomplikowane, bo robi się je tak jak wszystkie inne bezy, które my znamy. Znaczy potrzebujemy białka i potrzebujemy cukier oczywiście. Tu jest 375 gramów cukru i 3-4 białka. No i ucieramy to, ubijamy nawet standardowo. Najpierw pianę, później dodajemy po trochu cukru. Ja dodałem odrobinę, bo też trzeba wiedzieć i Ola to też powtarza, że te
autorka
przepisy należy do siebie dopasowywać. Więc ja dodałem trochę wanilii do tych bezów, żeby one miały ten waniliowy posmak. To nie jest tak, że my się musimy trzymać kurczowo tych przepisów, bo tutaj czasami pieprz nie występuje, ale to o słonych będziemy mówić kiedy indziej. I te bezy jest tutaj w przepisie, tu stoi, że należy je piec w 150 stopniach około 15-20 minut. Jeżeli chcemy uzyskać takie bezy jak chmurka, to rzeczywiście 15-20 minut wystarczy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy uzyskać takie, z których robi się później proszek w transporcie, to ja wydłużam troszeczkę to suszenie. One się suszą w innej temperaturze niż zwykle, bo zwykle tam bezy suszymy w 90 stopniach. Tu jest 150, no ale są fenomenalne. Ja tak dobrych jeszcze nie jadłem,
to prawda,
szczerze.
Potwierdzam. Bardzo serdecznie Państwu ten przepis polecam. On będzie do znalezienia u nas na stronie, a już za tydzień bierzemy na tapet szynkę.
Szynkę, tą z cynamonem.
Jestem bardzo ciekawa,
to
powiem
ja jeszcze
ci, jak
jedno
to wyjdzie.
Ciasto polecę.
Bardzo proszę.
King's Cake. Tutaj jest takie ciasto, no łatwe nie jest w zrobieniu. Co ciekawe, ono powinno mieć taką konsystencję troszkę ciasta wyrośniętego, a uwaga, nie ma proszku do pieczenia. Więc polecam spróbować zrobić właśnie to ciasto.
To jest na bazie?
No, masła oczywiście.
Oczywiście.
Masło, cukier. Mamy jajka, mąkę ziemniaczaną, mamy mąkę pszenną, skórka z cytryny i rodzynki.
Wygląda to na zdjęciu przynajmniej.
I
bardzo
ono
dobrze
wychodzi tak jak na zdjęciu. To jest jeden z niewielu przypadków, kiedy ciasto wychodzi tak jak na zdjęciu i smakuje tak jak wygląda, czyli smakuje fenomenalnie.
Dałeś radę? Odtworzyłeś bez żadnych problemów te przepisy?
Dałem radę, odtworzyłem bez żadnych problemów z jednego prostego powodu. Autorki książki przygotowały tę książkę w taki sposób, że jest to książka, która jest uwspółcześniona. Dawniej w książkach, to zapewne Ola także mówiła, przepisy brzmiały: weź mąki ile trzeba, jajek ile trzeba, zagnieć ciasto, włóż w rynkę, a piecz jak zwykle. No tutaj dziewczyny się jednak postarały i dokładnie te przepisy opisały, bardzo dokładnie.